Zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj w poszukiwaniu sensu słowa, znaczenia czytań na najbliższą trzecią niedzielę Wielkiego Postu poprosiliśmy księdza doktora Tomasza Bąka z diecezji rzeszowskiej. Ksiądz doktor Tomasz jest także członkiem Instytutu Nauk Biblijnych KUL. Witamy bardzo serdecznie księdza doktora.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ojca prowadzącego.
Z dalekiego Rzeszowa ksiądz przybył, ale cieszymy się. Nie tak dawno był ksiądz biskup ordynariusz na rozmowach niedokończonych.
Tak, i nawet słuchałem.
We wtorek, tak, dla małżonków i rodziców. Pozdrawiamy księdza biskupa Jana Wątrobę. Księże doktorze, na początek, jak zawsze, modlitwa do Ducha Świętego. Prośmy o tego Ducha dla nas, którzy będziemy słuchać i kontemplować Słowo Boże na najbliższą niedzielę.
Rozpocznijmy to nasze spotkanie znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie ze Słowem Bożym było owocne. Oświeć nasze serca, aby to Słowo zostało coraz bardziej przez nas pokochane. Oświeć nasze umysły, abyśmy Boże Słowo coraz bardziej, coraz lepiej rozumieli. Maryjo, stolico mądrości, przybytku Ducha Świętego, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi Duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus.
Pierwsze czytanie jest Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: zbliżę się, aby ujrzeć to niezwykłe zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: dosyć, napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Stąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej, przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł: oto pójdę do synów Izraela, powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam powiedzieć? Odpowiedział mu Mojżesz: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela, ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Oto Słowo Boże.
Myślę, że gdyby wyznawcy religii mojżeszowej zadać pytanie, jakie jest najważniejsze wydarzenie w Piśmie Świętym związane z historią narodu wybranego, to pewnie odpowiedź byłaby jednoznaczna. Takim najważniejszym wydarzeniem było wyjście z Egiptu. Był ten moment, kiedy Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej. I też jeżeli popatrzymy w teksty biblijne, najstarsze teksty biblijne, chronologicznie najstarsze teksty biblijne, teksty poetyckie, teksty świadczące o tym, że to wydarzenie było obecne w liturgii, było obecne w przekazie również poetyckim, w śpiewie. Takim najważniejszym wydarzeniem było właśnie wydarzenie wyjścia z niewoli egipskiej. Zawsze Izraelici będą do tego wydarzenia powracać. I gdyby wyznawcy religii mojżeszowej, już w samej nazwie mamy odpowiedź, zadał pytanie, jaka postać z historii jest najważniejsza, ważny jest król Dawid, król Salomon, ale pewnie odpowiedzieliby jednoznacznie, najważniejszy jest Mojżesz. Mojżesz jest tym, który wyprowadził, prowadzony przez Boga, wyprowadził lud z niewoli egipskiej, jest tym, który na Synaju od Boga otrzymał tablicę 10 przykazań, jest tym, który niejako uczestniczy z tego Bożego posłania, Bożego namaszczenia w tworzeniu, w powstawaniu narodu wybranego. I dzisiaj w tym niedzielnym czytaniu mamy z kolei najważniejsze, można powiedzieć, wydarzenie z życia Mojżesza, mianowicie moment jego powołania. 15 rozdziałów z trzeciego, 15 wersetów z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia. Mojżesz ma już za sobą dość trudną historię. Kiedy popatrzymy do rozdziału wcześniejszego, widzimy, że nie było mu łatwo od samego początku. Zagraża mu śmierć już jako niemowlęciu. Matka wsadza go do jakiejś skrzynki, koszyka papirusowego, odnajduje go córka faraona, oddaje go matce, ale tylko po to, żeby go wykarmiła. Później Mojżesz jest wychowywany na dworze faraona, a więc można powiedzieć, z jednej strony jest Hebrajczykiem, z drugiej strony wychowywany na Egipcjanina. Pewnego dnia idzie, aby zobaczyć swoich rodaków, Hebrajczyków, jak ciężko pracują, wstawia się za jednym z nich, kończy się to zabójstwem Egipcjanina. Mojżeszowi wydaje się, że nie było żadnego świadka. Okazuje się, że jeden z jego rodaków, jeden z Hebrajczyków, grozi mu, że go jakoś, nie wiem, zadenuncjuje, powie o tym, co uczynił Mojżesz. Musi uciekać, a więc widzimy, że ta historia Mojżesza, ona jest dramatyczna. Mojżesz nie jest człowiekiem, który by miał łatwy życiorys. Ma bardzo trudny życiorys. Udaje się do obcych, do Madianitów, pasie owce. I w takiej sytuacji, w życiu tego człowieka, w którym dokonało się tyle różnych dramatów, tyle trudności, pojawia się znak od Boga. Pojawia się krzew, który płonie, ale się nie spala. Mojżesz interesuje się tym zjawiskiem, interesuje się tym cudem i z krzewu, jak słyszeliśmy, słyszy głos. I to głos, który dla niego jest bardzo trudny, głos powołania. Idź, oto posyłam cię do Faraona i wyprowadź mój lud, wyprowadź Izraelitów z Egiptu. Można by powiedzieć, po ludzku Mojżesz jest ostatnią postacią, która byłaby do tego zdolna. jeżeli wróci do Egiptu, wróci do Faraona, przecież grozi mu śmierć. Przecież byli inni, lepsi od niego. Dlatego nie dziwi nas fakt, nie dziwi nas zachowanie Mojżesza, że Mojżesz próbuje jakoś z tej misji zrezygnować. Kimże jestem? Bóg jednak jest cały czas z Mojżeszem, nie bój się. Powtarza te słowa, które będą pojawiać się też w innych powołaniach, w powołaniu Gedeona, w powołaniu Matki Najświętszej. Bóg wie, że człowiek, jeżeli pomyśli o tym planie Bożym, o tym powołaniu, od razu stwierdzi, że po prostu nie jest tego godzien, są inni lepsi. Ale Pan Bóg zapewnia człowieka o swojej obecności. Nie rezygnuje z Mojżesza. Idź. Posyłam cię do Faraona, abyś wyprowadził mój lud. I Pan Bóg, jak słyszeliśmy, on już przedstawił się wcześniej Mojżeszowi. Jestem Bogiem Abrahama, Izaaka, Bogiem Jakuba, jestem Bogiem patriarchów, Bogiem twoich przodków. Ale mimo wszystko Mojżesz chce wiedzieć dokładnie, jakie jest imię Boga. Kim jest ten, który mu zleca tak trudne posłanie. I Pan Bóg objawia, dlatego jest to tak ważny tekst Starego Testamentu, Pan Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Kiedy pyta się Mojżesz, jakie jest twoje imię, co mam powiedzieć, że kto mnie posłał? Pan Bóg mówi, ja jestem, który jestem. I można by powiedzieć w takiej bardzo pobieżnej analizie, że jakby Pan Bóg mówi trochę w takim znaczeniu, jestem, który jestem, co cię obchodzi moje imię? Pójdziesz, wypełnisz misję, którą ci zlecam. Z jednej strony mogłoby się wydawać, że ta odpowiedź Boga jest taką odpowiedzią trochę wymijającą. Ty nie pytaj się o moje imię. Wiemy doskonale, że znać imię człowieka w tamtym czasie to znaczyło coś więcej niż dzisiaj. To znaczyło znać tożsamość tego człowieka, wiedzieć, kim ten człowiek jest. A tu mamy imię Boga. A więc Mojżesz chce wiedzieć, kim jest Bóg. Mojżesz jako człowiek chce wiedzieć, kim jest Bóg. Przecież to jest nie do pojęcia. Jestem, który jestem. Nie pytaj o moje imię, ja ciebie posyłam. Ale w tym imieniu Boga, w tej odpowiedzi Bożej, i tak ten tekst, ta odpowiedź Boża była odczytywana, interpretowana przez wieki, kryje się też imię, które rzeczywiście oddaje Bożą tożsamość, które rzeczywiście mówi, kim jest Bóg. Mamy tutaj Boże imię Jahwe. Jestem, który jestem. Bóg jest tym, który jest źródłem istnienia. Mówimy, jest bytem samoistnym. Istotą Boga jest to, że istnieje. Bóg nie może nie istnieć. Przedstawia swoje imię. Izraelici doskonale zdawali sobie sprawę, jak święte jest to imię. Tylko arcykapłan raz w roku mógł wejść do świątyni jerozolimskiej i wypowiedzieć właśnie to imię. Raz w roku mógł wypowiedzieć imię Boże, mógł wezwać raz w roku imienia Bożego nad ludem. Mamy też przykłady z Nowego Testamentu, zwłaszcza widzimy to w Ewangelii według świętego Jana, gdzie to imię Ja Jestem używane przez Jezusa było rozumiane jednoznacznie. Chociażby 18 rozdział Ewangelii Jana, mamy sytuację, kiedy Jezus przebywa w Ogrodzie Oliwnym, przychodzi Judasz, przychodzi cała kohorta, zastęp żołnierzy. Jezus się pyta, kogo szukacie? Oni mówią, szukamy Jezusa z Nazaretu. Odpowiada Jezus, ja jestem. I co się dzieje? Nie od razu pojmują Jezusa, nie od razu rzucają się na Jezusa, ale kiedy Jezus mówi, ja jestem, cała kohorta żołnierzy, którzy przyszli pojmać Jezusa, padają na twarz, bo usłyszeli święte imię Boga. W pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana mamy postać Jana Chrzciciela. Wielu przypuszcza, zastanawia się, czy może Jan Chrzciciel nie jest Mesjaszem i pytają się Jana Chrzciciela, a ty kim jesteś? I na pytanie, kim jesteś, Jan Chrzciciel odpowiada w taki dziwny sposób, bo nie mówi ja jestem, ale mówi ja nie jestem Mesjaszem. Odpowiada w sposób negatywny po to, aby nie użyć tego określenia ja jestem. Gdyby użył tego określenia, wielu mogłoby podejrzewać, no używa imienia Bożego, może jest Mesjaszem. I mówi później w taki piękny sposób, jam głos wołającego na pustyni. kiedy czytamy te słowa w języku greckim, mamy tutaj taką trochę dziwną składnię ego phone. Dosłownie została ona przetłumaczona jam głos. Nie ma tam tego czasownika jestem. Jan Chrzciciel nie powie ja jestem głosem, dlatego że boi się użyć tego określenia ja jestem. Ono było rozumiane bardzo jednoznacznie, przypisywane jedynie Bogu. A więc widzimy, że to imię Jahwe, tak święte, że nawet w dekalogu jedno z przykazań mówi, nie będziesz wzywał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. Imię, które było zastępowane innymi imionami, jak chociażby Adonai, później w języku greckim Kyrios, a więc po prostu określenie Pan ogólne, po to, aby nie wypowiadać tego imienia Bożego, to imię Boże, że ono odnosi się do Bożego istnienia. Ja jestem. Bóg jest bytem samoistnym. Bóg nie może nie istnieć. Ale w tym imieniu i tutaj podczas tego naszego dzisiejszego spotkania chciałbym zwrócić właśnie na to uwagę, w tym imieniu jeszcze kryje się coś więcej. Myślę, że rzadko spotykamy się z taką interpretacją, nie jest to moim wymysłem, ale myślę, że gdyby ktoś zapytał mnie, jakie spotkanie, jaki wykład, co mi najbardziej utkwiło podczas moich studiów biblijnych, to by pewnie właśnie ta myśl przyszła mi jako pierwsza. Co znaczy właśnie to imię Boże Jahwe? Profesor Barbiero, wykładający na Biblikum, zajmujący się od lat poezją, zwraca uwagę bardzo często na fakt, że w języku hebrajskim pod literą kryje się również wartość liczbowa, kryje się jakaś cyfra. My mamy litery, mamy cyfry arabskie, rzymskie, natomiast w języku hebrajskim, podobnie było i w Grece, w języku koptyjskim, litera służyła również jako cyfra. Pierwsza litera alfabetu znaczyła również tyle co jeden, druga litera jako dwa, trzecia jako trzy i tak dalej. Widać to w niektórych tekstach Pisma Świętego, chociażby na początku Ewangelii Mateusza, kiedy mamy ułożoną genealogię Jezusa według tego schematu 3 razy 14 pokoleń. Od Abrahama do Dawida 14, od Dawida do przesiedlenia 14, od przesiedlenia do Jezusa 14 pokoleń. Dlaczego 14? Dlaczego te 3 czternastki? Dlaczego 3 razy 14? Dlatego, że 14 zapisane właśnie literami hebrajskimi, a w języku hebrajskim używano tylko spółgłosek, mogło zostać zapisane trzema spółgłoskami dalet, waw, dalet. I jeżeli byśmy odczytali te spółgłoski, wstawiając pomiędzy te spółgłoski samogłoski, pomiędzy właśnie spółgłoskę D, W, D, gdybyśmy wstawili samogłoski, powstanie nam imię Dawid. W ten sposób można odczytać tę genealogię jako 3 razy 14 albo 3 razy Dawid. Dawid był kimś wielkim, a teraz rozpoczyna się Ewangelia Jezusa, który jest 3 razy większy niż Dawid, 3 razy 14. I gdybyśmy według profesora Barbiero zastosowali tę samą zasadę, jest to tak zwana zasada gematrii, gdybyśmy zastosowali ją właśnie do imienia Bożego, a więc zapisali ten święty tetragram J, H, W, H, cztery litery, cztery spółgłoski, które składają się na święte imię Boże Jahwe, gdybyśmy je zapisali według ich wartości liczbowych i później te liczby do siebie dodali, otrzymamy taką cyfrę 26. Ktoś mógłby powiedzieć, no cóż znaczy ta cyfra 26? Jeżeli popatrzymy do jednego z psalmów, a chodzi tutaj konkretnie o psalm 136, zobaczymy, że w tym psalmie jest mowa o dziełach dokonanych przez Boga. Chwalcie Pana, bo jest dobry, chwalcie Boga nad bogami i pojawia się mowa o tym wszystkim, czego Bóg dokonał. Generalnie te Boże działania, Boże czyny można podzielić tutaj na dwie grupy, mianowicie stworzenie świata i działanie Boga w historii narodu wybranego. Bóg uczynił niebiosa, rozpostarł ziemię nad wodami, uczynił wielkie światła i tak dalej. I później przechodzimy do historii narodu wybranego. Oczywiście odwołanie do tego najważniejszego wydarzenia, które jest zapowiadane w dzisiejszym pierwszym czytaniu. On Morze Czerwone podzielił na części, przeprowadził Izraela, Faraona z jego wojskiem strącił w Morze Czerwone i tak dalej. Ale ciekawa rzecz, że po każdym tym wersecie, który mówi o działaniu Boga, pojawia się ten sam werset. I to dokładnie 26 razy pojawia się ten sam werset. Jaki to jest werset? W różnych tłumaczeniach tutaj na język polski mamy różnie. Albo mamy, bo jego łaska na wieki, albo można też przetłumaczyć, bo jego miłosierdzie na wieki. Gdybyśmy popatrzyli chociażby do włoskiego tłumaczenia, tam mamy perkela sua misericordia per sempre, misericordia mamy. Nie tyle łaska, co miłosierdzie. A więc imię Boże, Jahwe, jeżeli znaczy tyle, co 26, a 26 razy pojawia się ten sam werset w psalmie 136, ten werset mówi, bo jego miłosierdzie na wieki. I tutaj myślę, dotykamy tej wielkiej Bożej tajemnicy. Bóg jest tym, który jest. Jego imię znaczy tyle, co jestem, który jestem. Nie może go nie być, ale równocześnie to imię może znaczyć, bo jego miłosierdzie na wieki.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iż byśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Oto słowo Boże.
Bardzo krótko na temat tego drugiego czytania. Nieco więcej czasu poświęciliśmy na pierwsze czytanie. Drugie czytanie również odwołuje się do historii narodu wybranego, do historii związanej z Mojżeszem, z wyjściem Izraelitów z Egiptu, ale popatrzmy, że święty Paweł interpretuje tę historię w taki nietypowy sposób. Interpretuje w kluczu, moglibyśmy powiedzieć, takim talmudycznym, w kluczu duchowym. Święty Paweł nie tylko widzi, co się wydarzyło, ale widzi też, jakie to miało znaczenie. Ktoś z nas, gdyby opisywał historię, opisywałby po prostu zwykłe wydarzenia. To, co też jest wspomniane w tym liście do Koryntian świętego Pawła, no, powiedziałby o pokarmie, o mannie, o przepiórkach, o wodzie wyprowadzonej ze skały. Natomiast święty Paweł, zobaczmy, że on widzi coś więcej w tej historii. Ta historia zresztą, jak sam powie, jest zapowiedzią rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas. I święty Paweł interpretuje to wyjście Izraelitów w sposób taki duchowy. Mówi, spożywali pokarm, odwołuje się do manny, do przepiórek, ale dodaje pokarm duchowy. Pili duchowy napój ze skały i tutaj rzecz niesłychana, mówi, skałą był Chrystus. Jak to skałą był Chrystus? Podczas wędrówki Izraelitów z Egiptu był obecny Chrystus? Tak. Dlatego, że mówimy tutaj o tej preegzystencji Chrystusa. Tak jak w prologu Jana, na początku było Słowo, wszystko przez Nie się stało, bez Niego nic się nie stało, co się stało. Chrystus bierze udział w stwarzaniu świata i Chrystus bierze udział w wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. On jest tą skałą, z której wypływała woda wyprowadzona przez Mojżesza. On jest obecny cały czas w historii narodu wybranego. Mamy więc tutaj bardzo taką duchową interpretację historii, historii, która nie tylko ma na celu przekazać fakty, ale pokazać coś więcej, pokazać ich znaczenie. Izraelici, jak usłyszymy w drugim czytaniu, tej historii w ten sposób nie odczytywali. Nie zobaczyli w tej historii Boga, który ich prowadzi. Zaczęli szemrać i za to nie zostali wprowadzeni do ziemi obiecanej. W tej duchowej historii zagrażają nam różne pokusy. Zagraża nam to, że zaczniemy szemrać, zaczniemy nie zgadzać się z wolą Boga, zaczniemy tęsknić za Egiptem, za niewolą, zaczniemy układać to swoje życie po naszemu. Dlatego na końcu święty Paweł powie, że w interpretowaniu, w przeżywaniu naszej historii trzeba być bardzo ostrożnym, zauważać te różne pokusy, niebezpieczeństwa, które na nas czyhają, komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł.
Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zawaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I powiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika. Oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia. Lecz on mu odpowiedział, panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
Należy tutaj zauważyć na samym początku, że dość trudna jest ta perykopa, ta Ewangelia niedzielna. Spróbujmy ją może podzielić, zresztą jest to dość widoczne, na dwie takie części. Pierwsza część tej niedzielnej Ewangelii mówi o dwóch wydarzeniach. Mówi o tym, co dokonało się wobec Galilejczyków, którzy zostali wymordowani przez Piłata. Następuje później informacja na temat wieży Siloam, która się zawaliła, zabijając 18 osób. To by była ta pierwsza część Ewangelii. I druga część Ewangelii mówi o przypowieści o drzewie figowym. Dość trudno od strony takiej historycznej interpretować te wydarzenia, dlatego że nie mamy żadnych innych źródeł, które by mówiły o tym, czego dokonał Piłat. Mamy tutaj wydarzenie niezwykle okrutne. Jest mowa o Galilejczykach. Prawdopodobnie przyszli do Jerozolimy w związku ze świętem Paschy, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Można sobie to wyobrazić. Ludzie przychodzą z północy, przychodzą z Galilei, aby się modlić w świątyni jerozolimskiej, aby składać ofiary, i ich krew zostaje zmieszana z krwią ofiar, które składają. Piłat morduje osoby, które się modlą, które składają ofiary, podejrzewając najprawdopodobniej, że przyszli, aby wzniecić jakiś bunt. Nie znamy tutaj tego wydarzenia z jakichś innych opisów. Jeżeli Józef Flawiusz mówi o Piłacie, przedstawia go bardzo często w taki negatywny sposób. Mówi, że jest człowiekiem okrutnym, bezwzględnym, nie ma szacunku dla religii żydowskiej, dokonał później kolejnej masakry na górze Garizim, za co mieszkańcy Samarii zwrócili się z takim zażaleniem do legata Syrii. Piłat został za to odwołany, musiał powrócić do Rzymu, zakończył swoją karierę, a więc mamy pewne przesłanki, które potwierdzałyby to wydarzenie z Ewangelii. Piłat jest człowiekiem okrutnym. Kiedy miało miejsce święto Paschy, przybywały tysiące pielgrzymów do Jerozolimy. Piłat zawsze wtedy w Jerozolimie przebywał osobiście i zabierał ze sobą dodatkowy legion żołnierzy. Wiedział, że w tym czasie mogą dokonywać się jakieś zamieszki. Kiedy mamy chociażby opis śmierci Jezusa, jest mowa o Barabaszu, który też został uwięziony za zabójstwo, a więc w momencie, kiedy przybywają pielgrzymi, przychodzi tysiące ludzi do Jerozolimy, jest też niebezpieczeństwo pewnych zamieszek, pewnego buntu. Izrael znajduje się pod okupacją rzymską, Piłat jest reprezentantem właśnie tej władzy, ma strzec porządku, pilnować przed buntem. I właśnie część Galilejczyków kończy swoje życie w taki okrutny sposób. Opowiadają o tym Jezusowi. Jesteśmy jeszcze w 13 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jezus przebywa na północy, przebywa jeszcze w Galilei, jeszcze nie przebywa w Jerozolimie. Przychodzą właśnie ci pielgrzymi, którzy ocaleli, i mówią Jezusowi o tym, co się stało. A Jezus odpowiada w zadziwiający sposób. Wydawałoby się, że powinien współczuć, powinien może jakoś, nie wiem, oceniać Piłata, oceniać sytuację polityczną, która ma miejsce. Powinien może analizować grzechy tych, którzy zostali zamordowani. Było takie przekonanie, że śmierć, nieszczęście, choroba jest cierpieniem za grzechy. Jezus w ogóle nie idzie w tym kierunku. Jezus podaje o wiele głębszą interpretację. Interpretację, która dotyczy tych, co przeżyli. Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. I podaje później przykład o wieży w Siloam, która zabiła 18 osób. Również z innych źródeł historycznych nie wiemy o tym wydarzeniu, aczkolwiek wiemy, że w czasach Piłata była przeprowadzana tutaj renowacja, przeprowadzana jakaś przebudowa, prace były prowadzone przy akwedukcie Siloam i być może właśnie podczas tych prac zawaliła się wieża. I również interpretacja Jezusa, interpretacja tego tragicznego wydarzenia jest taka sama. Jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Jezus zwraca uwagę na najgłębszy sens wydarzeń. Często słuchamy różnych informacji, najczęściej pytamy, co się wydarzyło, gdzie, kiedy, ile osób, o której godzinie, ale rzadko chyba pytamy, jakie to ma znaczenie. Jezus nie wchodzi tutaj w interpretacje jakieś polityczne, nawet nie współczuje, chociaż wydawałoby się, że powinien, ale Jezus mówi o czymś innym. Te wydarzenia, które się dzieją, one mają być znakiem dla nas wierzących. One mają być czymś, co zmieni nasze życie. To jest pierwsza część Ewangelii, a więc dwukrotne wezwanie do nawrócenia i te bardzo mocne słowa, jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie. Później druga część Ewangelii trochę łagodzi to przesłanie Jezusa o nawróceniu, aczkolwiek tego przesłania absolutnie jakoś nie niweczy. Jezus opowiada przypowieść o drzewie figowym. Wiemy, że było to jedno z najczęściej uprawianych drzew, podobnie zresztą jak i winna latorośl. Bardzo często było sadzone właśnie w winnicy, dlatego ten opis ewangelisty jak najbardziej tutaj współbrzmi z rzeczywistością, ale mamy dziwną sytuację. Zazwyczaj, kiedy czyta się właśnie o uprawie drzew figowych, no, różne tutaj opisy mówią, że po 7 latach od zasadzenia takie drzewo na pewno powinno owocować. Jeżeli było zasadzone na jakimś gruncie skalistym, tych owoców mogło być mniej, ale po 7 latach te owoce powinny być. Tutaj mamy właśnie sytuację, kiedy uprawiający winnicę przychodzi 3 lata i szuka właśnie tych owoców na drzewie figowym, ale tych owoców nie znajduje. Zostaje więc podjęta bardzo definitywna decyzja o wycięciu drzewa, bo nie dość, że nie daje owoców, to jeszcze ziemię wyjaławia i pojawia się ta prośba rolnika, aby drzewo okopać, obłożyć nawozem. Te wersety znajdują się tylko w Ewangelii Łukasza. Wiemy, że Ewangelia Łukasza jest taką Ewangelią miłosierdzia. Właśnie w tej Ewangelii mamy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, przypowieść o synu marnotrawnym i miłosiernym ojcu, który tego syna przygarnia. I właśnie w tej Ewangelii miłosierdzia pojawia się z jednej strony mocne ostrzeżenie, jeśli się nie nawrócicie, podobnie zginiecie, a więc stawiane jest bardzo jednoznaczne, trudne wymaganie nawrócenia. Ale z drugiej strony Bóg przedstawiany jest jako ten, który jest miłosierny. To drzewo jeszcze okopać, jeszcze obłożyć nawozem. Prosi jeszcze rok. Jeśli byśmy tutaj w taki sposób duchowy chcieli interpretować tę perykopę ewangeliczną, można by też w tym ogrodniku doszukać się gdzieś obrazu też Jezusa. Mamy Ewangelię Jana, kiedy Maria Magdalena idzie do grobu, grób jest pusty, spotyka człowieka przy grobie, spotyka Jezusa, ale nie wie, że to jest Jezus. Ona myślała, że to jest ogrodnik. A więc już raz mamy w Ewangelii powiedziane, że Jezus może być, nie wiem, traktowany, rozpoznany jako ogrodnik. Tutaj w tej niedzielnej Ewangelii mamy właśnie też powiedziane, to ogrodnik się wstawia właśnie za tym drzewem, żeby jeszcze go na rok pozostawić. Panie, jeszcze na ten rok pozostaw, jeszcze go okopać, obłożyć nawozem, dać mu jeszcze szansę. Jezus jest tym, który daje szansę człowiekowi. On oczekuje od człowieka owoców nawrócenia, ale równocześnie jest obliczem, jest obrazem, sam jest Bogiem miłosiernym, pełen miłosierdzia. Jan Paweł II, święty, bardzo często mówił, że najważniejsze decyzje zapadają nie w parlamentach, nie na dworach królewskich, ale w klasztorach kontemplacyjnych. Tam, gdzie jest adoracja, gdzie jest modlitwa i gdzie jest ta nieustanna prośba jeszcze rok, jeszcze jeden, jeszcze. Jezus jest tutaj tym, który prosi za nami, który wstawia się za nami, który daje nam jeszcze szansę, jeszcze rok. To jest rok szansy, rok miłosierdzia, możemy powiedzieć, tym bardziej w kontekście roku miłosierdzia, który obecnie przeżywamy. I w tą prośbę ogrodnika, prośbę o jeszcze jeden rok, wpisuje się też prośba wielu setek, tysięcy, milionów ludzi, którzy adorują, którzy modlą się, którzy proszą. Może jeszcze ten czas, który Pan Bóg nam daje, jeszcze ten rok, który przeżywamy, ten dzień, który dzisiaj jest naszym udziałem, może jest owocem modlitwy, modlitwy Jezusa, modlitwy Maryi, która wstawia się za nami, modlitwy tylu osób, którzy proszą o miłosierdzie nad światem. Jest to rok, dzień, czas naszego nawrócenia.
Przypomnę naszym gościem dzisiaj, tłumaczącym nam słowa Pisma Świętego, jest ksiądz dr Tomasz Bąk z diecezji rzeszowskiej, z Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a my już zapraszamy, zachęcamy do rozmów na naszej antenie, do stawiania pytań, do refleksji, które czynimy. 56 655 2355 56 655 2356 dla zagranicy 48 56 655 2333 48 56 655 2366.
Gdzie mój Zbawca i Mistrz, przebaczenie i miłość światu dał. Bo jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest dany. Mklę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Ale stary ten krzyż i wzgardzony przez świat, swą ofiarą pociągnął mnie wzwyż. To mój Zbawca i Pan stąpił z nieba tu sam, aby każdy nadzieję w Nim mógł mieć. Bo jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest dan. Mklę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Krwią zmroczony ten krzyż, lecz pomimo to w nim dziwne piękno wśród palm krwawe lśni. To na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie światu dać. Bo jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest dan. Mklę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan.
I już odbieramy telefony. Ale tak jeszcze, księże doktorze, myślę, że słuchacze w czasach Pana Jezusa teraz też lubią właśnie opisy, obrazy, przypowieści. Ta przypowieść o drzewie figowym jakby przeciwważa też może tragiczną historię z drzewem figowym, kiedy to Pan Jezus takie drzewo, można powiedzieć, przeklął i ono usło. Tak. Jak mówią bibliści, jest to jedyna taka negatywna, że tak powiem, interwencja Pana Jezusa, że prawda, zawsze uzdrawiał, zawsze leczył choroby, a w tym jednym przypadku no, na to drzewo trafiło, że jednak na drugi dzień przechodzili, bo Pan Jezus nie napomniał, dlaczego nie rodzi, prawda? I potem ono uschło. To też jest przykład tego, że jeżeli odkładamy nawrócenie, no cóż, usychamy, prawda? Oddalamy się od Pana Boga, bo tak jak ksiądz mówił, w świecie tym przyrody izraelskiej jest niemożliwe, żeby figa nie rodziła. Musi rodzić. Czy będzie, tylko pytanie, jakie ma owoce. Mniejsze takie bombki albo duże, soczyste, ale ona musi rodzić. Coś jest nie tak, jeżeli nie rodzi.
Tak, co więcej, drzewo figowe powinno nawet rodzić dwa razy w roku. Na początku to są zielone owoce, natomiast za drugim razem te owoce mają kolor taki bardziej fioletowy, a więc jest to drzewo bardzo, można powiedzieć, płodne w owoce. Ono powinno rodzić nie tylko raz, prawda? Ono powinno nawet dwa razy w roku rodzić. No, jeżeli w Izraelu nie ma zbyt wielu urodzajnych ziem, można powiedzieć, że takie drzewo no, jest idealne dla tamtego terenu, prawda? Drzewo, które dwa razy w roku wydaje owoce. Tutaj ojciec wspomniał o tym przekleństwie rzuconym na drzewo figowe. My mamy to przekleństwo w 11 rozdziale Ewangelii według świętego Marka. Jest to już rozdział, kiedy Jezus ze swoimi uczniami wkracza do Jerozolimy, prawda? I tam przeklęcie tego drzewa, ono ma nieco inne znaczenie, dlatego, że później, kiedy święty Piotr dziwi się, Panie, patrz, drzewo, które przekląłeś, uschło, Jezus mówi tutaj nie tyle o owocach, co mówi o sile swojego słowa, mocy swojego słowa. Mówi, jeżeli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie właśnie temu drzewu, wyrwij się, wrzuć się w morze, a ono wam będzie posłuszne. Więc tam w Ewangelii Marka rzeczywiście drzewo zostaje przeklęte, ono usycha, ale ono staje się obrazem czegoś innego. Nie tyle owocowania, wydawania owoców, co staje się obrazem Jezusowej mocy, mocy Jezusowego słowa. Jezus ma taką moc, że on powie słowo i staje się cud, staje się uzdrowienie. Jezus ma taką moc, że powie słowo i drzewo usycha. Tam ten obraz służy właśnie do ukazania mocy Jezusowego słowa.
Tak myślę, trochę oczywiście idąc za skróty, bo dowiemy się pewnie wieczności wszystkiego, dlaczego były pewne tutaj elementy zawarte w opisach i tak dalej. Ewangeliści, wiadomo, że oni wszystkiego nie mogli spisać, bo to byłoby niemożliwe. Ewangelie nie są kroniką dziejów życia Pana Jezusa, tylko są dla naszej wiary, ale tam się wydaje, że święty Łukasz taki zabieg trochę zrobił, można powiedzieć, jak to się, no taki, że, bo jednak oni musieli o tym mówić, przeżywali to drzewo. Do świętego Łukasza musiało to trafić i on jakby chciał, żeby ta historia z figą nie była tylko taką negatywną, no, prawda? Tak. To dał tutaj figowca, którego ogrodnik jednak okopuje, dba, obiecuje, że będzie tam nawoził i tak dalej. Nie?
Tak, tutaj też musimy wziąć pod uwagę właśnie do kogo jest adresowana dana Ewangelia. Święty Marek jest ewangelistą, który pisze bardzo krótko, bardzo konkretnie, natomiast no, na przykład Mateusz pisze swoją Ewangelię, adresuje ją głównie do Żydów, więc tam będzie często powtarzał, stało się tak, aby się wypełniło słowo Pisma. Natomiast Łukasz, którego Ewangelię czytamy właśnie w tą niedzielę, Łukasz jest takim ewangelistą miłosierdzia. On najprawdopodobniej pisze do pogan i powiedzieć poganom stało się tak, aby się wypełniło Pismo, to nic nie znaczy. Poganie Pisma nie znali, nie czytali, więc dla nich było to czymś obcym. Natomiast Łukasz zwraca uwagę na coś innego. Bóg nasz, Bóg chrześcijan jest Bogiem innym niż bogowie pogańscy, niż bogowie greccy, którzy się kłócili, zabijali. Mamy całą mitologię grecką, rzymską. Chcę pokazać to miłosierne oblicze Boga i dlatego właśnie przekazuje pewną prawdę, zwracając, podkreślając uwagę na to właśnie miłosierne oblicze Ojca. To samo drzewo figowe, ono nie wiem, może kiedyś, może ono nie wydało owoców, może ono zostało wycięte, może ono uschło rzeczywiście, ale Łukasz o tym nie powie. Jest rzeczywiście tutaj bardziej ostrożny. Zwróci uwagę na tą szansę, która temu drzewu jeszcze została dana.
No właśnie, także figa przeszła nam do Ewangelii. Też powiedzenie figa z makiem, pokazanie figi z makiem, już starożytni Rzymianie to stosowali i to do nas też jakoś trafiło, do współczesności, ale nie na ile to ma, na ile się łączy z figowcem, tym nieurodzajnym. Natomiast ta figa jest właśnie takim, od dziecka to słyszymy, prawda? Zastanawiamy się, co to jest. Więc wiemy, no to jest to, ale mówię, piękny obraz, no są tak wspaniałe te przenośnie, no cóż lepszego powiedzieć o człowieku, tak, który się zmienia, prawda, jak to drzewo i Chrystus, który, no ogrodnik, tak, który dba, troszczy się, nawozi, okopuje, żeby owoc wydać.
Tak, jeśli mówimy jeszcze o tym drzewie figowym, tutaj może jeszcze dwie takie myśli teraz mi się nasuwają. Pierwsza myśl związana z grzechem pierworodnym, prawda? Jesteśmy przyzwyczajeni...
Powracamy do raju.
Tak, wracamy do raju. Jesteśmy jakoś tak przyzwyczajeni, że tym drzewem, które rosło w ogrodzie rajskim, to było jabłko. Mówimy nawet tak symbolicznie,
rajskie,
że...
Rajskie jabłonie,
właśnie tak, że Ewa zerwała to jabłko, dała Adamowi. Pismo Święte nic nie mówi, jakie to było drzewo. Prawdopodobnie mamy tutaj grę słów łacińskich, nawet i po włosku to widać, że mela to jest jabłko, a male to jest zło, więc jest bardzo bliskie właśnie to zło do tego jabłka i stąd się to jakoś tak powiązało, że to drzewo rajskie to jest akurat nie jabłoń. Natomiast w interpretacji żydowskiej, w interpretacji właśnie talmudycznej, to nie było jabłko, to było drzewo figowe. Ciekawe, że to było drzewo figowe.
Dlatego figi też chyba są na stole w czasie Paschy.
Tak, słodkie w ogóle, tak. Słodki sos, no, jak popularny, z owoców, tak. Jeżeli byśmy poszli, udali się na pielgrzymkę do Rzymu i weszli do Kaplicy Sykstyńskiej i gdybyśmy podziwiali te piękne freski Michała Anioła na sklepieniu Kaplicy Sykstyńskiej, jeden z tych fresków pokazuje właśnie grzech pierworodny i wygnanie Adama i Ewy z raju i tam właśnie widać wyraźnie, że jest to drzewo, które ma liście drzewa figowego i owoce, które z tego drzewa są zrywane, to są właśnie owoce figi. To nie jest jabłko. Dlaczego akurat nie figa w ogrodzie tutaj rajskim? Było takie przekonanie, zresztą myślę bardzo piękne w tej interpretacji żydowskiej, które mówiło, że Pan Bóg nawet jeżeli dopuszcza grzech na człowieka, to równocześnie jakby już w tym grzechu nawet, czy w bliskości tego grzechu, daje od razu człowiekowi, podaje mu rękę, która pomaga mu właśnie z tego grzechu wyjść. I mamy powiedziane właśnie w Księdze Rodzaju, że Adam i Ewa spletli sobie właśnie przepaski z liści figowych, czy z gałązek figowych. I to była właśnie taka interpretacja, że musiało to być drzewo figowe, bo jakby już po prostu w bliskości tego grzechu kryło się wyjście z tego grzechu, prawda? Nie musieli za daleko szukać, żeby znaleźć właśnie te gałązki figowe, liście figowe, żeby zrobić sobie z nich przepaski. A więc Pan Bóg od razu w momencie grzechu podaje człowiekowi rękę. To jest jedna taka myśl, która tutaj mi się skojarzyła. Natomiast druga myśl, o ile się nie mylę z Ewangelii według świętego Jana, tam mamy Natanaela, który siedzi pod drzewem figowym. Właśnie te słynne słowa, czy może być co dobrego z Nazaretu. Jezus mówi do niego, widziałem cię, kiedy siedziałeś pod drzewem figowym. Też piękna interpretacja tutaj kardynała już nieżyjącego, kardynała Martiniego, który zasiadanie pod drzewem figowym widział jako czytanie też Pisma Świętego. Może związane, nie wiem, trochę z klimatem w upalnym klimacie, kiedy jest gorąco, człowiek siada pod drzewem figowym, aby odpocząć i wtedy być może, nie wiem, zagłębia się w analizę, w interpretację, w czytanie Pisma Świętego. A więc to drzewo figowe wtedy staje się też takim znakiem kontaktu ze Słowem Bożym. On mówi, widziałem cię, kiedy siedziałeś pod drzewem figowym. Kardynał Martini tutaj przepięknie mówi, że jak Jezus mógł widzieć Natanaela, a widział go właśnie z tego słowa, z tego, nie wiem, pergaminu, z tego papirusu, z tych liter, które czytał Natanael. Nie tylko on patrzył na te słowa Pisma Świętego, ale też to Pismo Święte patrzyło na Natanaela, prawda? Jezus poprzez te karty Pisma Świętego, on patrzył też na Natanaela. Tutaj mi się też przypomina to, co często powtarzał nasz ojciec duchowny też w seminarium, kiedy zwraca uwagę na to, aby właśnie czytać Pismo Święte, zwłaszcza na przykład przed zaśnięciem. I mówi, to nic, że po całym dniu jesteś zmęczony, to nic, że może nie masz za wiele sił, chęci, że nawet nie będziesz pamiętał tego, co przeczytałeś. Nawet jeżeli ty zapomnisz to Pismo Święte, zapomnisz to słowo, nie będziesz wiedział, o czym ono było, to to słowo nie zapomni ciebie, bo to jest słowo żywe, prawda? Ja patrzę na Pismo Święte, ale jakby też Jezus z tego Pisma Świętego patrzy na mnie, a to drzewo figowe staje się poniekąd jakimś też takim symbolem, znakiem też właśnie czytania Pisma Świętego.
U nas figi nie rosną, a szkoda, bo rzeczywiście to drzewo, kto widział, jest bardzo, ma dużo liści, owoce, jest gęste, można tam cień znaleźć i pięknie pachnie, szczególnie kiedy kwitnie. To taki zapach jest, mówię, że we Włoszech rosną. Taki intensywny, tak. taki słodki.
Tak.
Więc na pewno jakieś orzeźwienie, odpocznienie jest tutaj połączone. No można też tak dalej interpretować, że tak jak Słowo Boże również nam przynosi, prawda?
Tak.
Smak świętości, uspokaja, daje nam mądrość, naukę, wpływa przecież dobrze na nasze takie nawet i oddziaływanie psychiczne, bo oczyszcza, prawda? Wzmacnia.
Tak.
Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, księże doktorze, bo czas nam płynie, a ciekawi jesteśmy też ich głosu. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże księdzą. Więc ja chciałbym tutaj powiedzieć coś takiego, że imię, którym przedstawia się Pan Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem, jest jednym z imion Boga, a w tym przypadku oznacza nieprzemijającą obecność Boga. A ponieważ dowiemy się, wędrując przez stronicę Pisma Świętego, że Bóg jest także miłością, a więc jestem, który jestem, oznacza również nieprzemijającą miłość Boga, a to z kolei oznacza, że nigdy nie może nic złego stać się człowiekowi, ponieważ cały czas jest otoczony Bożą miłością, która ma dla człowieka moc ocalającą. Warunek jest taki, że człowiek wierzy tej miłości. W tym konkretnym przypadku Bóg ocala człowieka z niewoli grzechu. Grzechu, którego symbolem jest Egipt. Przy czym nic złego ja rozumiem jako, powiedzmy, spojrzenie na tę sprawę w perspektywie wieczności. To wyzwolenie z grzechu jest zabiegiem często bardzo bolesnym i takie też może być oblicze miłości. Można przy tej okazji zauważyć, że tak trudno jest wyjść z Egiptu, a tak łatwo się do niego powraca. I ta myśl nawiązuje do słów świętego Pawła, że komu się zdaje, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I jeszcze słowo w sprawie Ewangelii. Ewangelia w tej części, która dotyczy ogrodu, potwierdza troskliwą miłość Boga, jeżeli przyjmiemy, że zatroskanym o stan drzewa był Jezus. I jest jednak pytanie o granicę miłosierdzia, bo chociaż mówi się, że jest ono nieograniczone, jednak słowa Chrystusa w innym miejscu, że drzewo, które nie rodzi owoców, będzie wycięte i w ogień wyrzucone, nie jest zaprzeczeniem nieograniczonej miłości, jednocześnie obliguje człowieka do przynoszenia owoców, bo to nie jest tak, że ja mogę sobie siedzieć z założonymi rękoma i wiem, że po prostu mogę nic nie robić, a Pan Bóg i tak mnie, powiedzmy, zaprosi do swojego królestwa. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję za to, za ten głos. No i muszę powiedzieć, że trochę mi Pan Paweł tutaj ukradł takie podsumowanie tego dzisiejszego naszego spotkania, pochylania się nad Słowem Bożym. No właśnie, Jahwe znaczy tyle, co jestem. Jahwe znaczy tyle, co miłość, co miłosierdzie, a więc miłosierdzie, które jest, permanentne miłosierdzie, które nigdy się nie kończy. Akurat nie teraz w tych dniach przeżywamy też 10. rocznicę napisania encykliki papieża Benedykta XVI. Deus Caritas est, Bóg jest miłością, prawda? On jest tym, który jest, ale równocześnie to jest, który jest, równa się miłość. Imię Boga równa się miłość. Oczywiście, że Pan Bóg czeka na nasze nawrócenie, ale też nie rezygnuje z tego obrazu sądu, z tego obrazu podsumowania, z tego obrazu, który no, jest takim obrazem pewnego rozliczenia nas właśnie, z tego naszego nawracania się właśnie. I też tutaj tylko drobna taka uwaga, bo wspomniane zostały słowa: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte, w ogień wrzucone. Nie są to tak stricte rzecz biorąc, nie są to słowa Jezusa, są to słowa Jana Chrzciciela, prawda? On zapowiada Jezusa. Wiemy, że ta zapowiedź Jezusa jest bardzo taka radykalna w tym głosie Jana Chrzciciela. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Mamy tutaj trzeci rozdział Ewangelii Łukasza i właśnie Jan Chrzciciel mówi: każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. A Jezus jest tym, który mówi: jeszcze na rok zostaw, prawda? U Jana siekiera już jest przyłożona, u Jezusa jeszcze na rok zostaw, ale Jezus też mówi: jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Tutaj też rodzi się pytanie właśnie o to, czym jest miłość, czym jest miłosierdzie, prawda? Mówimy: Bóg jest miłością, Jego miłosierdzie na wieki. Czym jest to miłosierdzie Boga, gdybyśmy chcieli tak się zastanowić? Pomaga nam tutaj, myślę, język, pomaga nam trochę łacina, misericordia, prawda? Mamy dwie części tego słowa miłosierdzia, mamy miseros, prawda? Więc taki też, nie wiem, biedny, litujący się, cierpiący, i mamy później cor cordis, prawda? Mamy serce. Ja bym tutaj trochę wszedł na moją działkę języka koptyjskiego. Mamy tutaj takie piękne koptyjskie słowo na określenie miłosierdzia, tementszan chtef. Ono tak brzmi, ale w tym słowie mamy ukryte dwie rzeczy, bardzo podobne do tego właśnie słowa łacińskiego misericordia. Jedno słowo to jest słowo, to ta końcówka, prawda, chtef, które pochodzi od słowa het, oznaczającego serca, więc mamy jedną część, która się odnosi do serca, i mamy właśnie w tym słowie tementszan chtef, mamy to słowo szan, które pochodzi od czasownika szone, znaczącego tyle, co cierpieć. A więc Bóg, który jest miłosierny, gdybyśmy tak obrazowo chcieli powiedzieć, to jest Bóg, którego boli serce, prawda? On jest sprawiedliwy, on jest potężny, wielki, tylko że tego Pana Boga często boli serce, prawda? I tak obrazowo, kiedy nie może być, nie wiem, sprawiedliwy, karzący, zaczyna go boleć serce właśnie i jakby, nie wiem, przymyka trochę oko. Co nie znaczy, żeby też tych moich słów w ten sposób nie interpretować, że Jezus mówi: jeżeli się nie nawrócicie, no podobnie zginiecie. I Bóg jest miłosierny, on czeka, jego boli serce, prawda? On ma problemy z sercem, prawda? Bóg, który jest miłosierny, czeka cierpliwie, ale później no też jest Bogiem sprawiedliwym.
Dziękujemy i kolejny telefon już 19 minut po 19. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu profesorowi, ojcu Januszowi, bo rzeczywiście to jest, mówi się w Rzymie, tokante, dotyka człowieka to słowo. Co ksiądz profesor sądzi? Mnie się wydaje, żeby nie brać może tak literalnie, tak dosłownie, że jeszcze na rok, że w kontekście miłosierdzia Bożego to nie ma tam żaden rok, to będzie do końca, to będzie tak jak ten łotr na tym krzyżu. W ostatniej chwili doznaje tej łaski, korzysta z owoców odkupienia i przechodzi do zbawienia. Oczywiście Pan Jezus, licząc się z nami, że my jesteśmy ograniczeni w czasie i w przestrzeni, no określa, no to jeszcze może na rok zostawimy, może jeszcze na rok, ale to jest, przecież nawracanie się to jest proces, który się właściwie nigdy nie kończy i nigdy nie można określić, kiedy tą łaską zostaje grzesznik, człowiek, każdy z nas dotknięty. Więc to trzeba do końca o tą łaskę prosić i błagać, żebyśmy jeszcze, przecież ile osób na łożu śmierci dopiero się gdzieś tam kapnęli za przeproszeniem i jeszcze tej łaski właśnie doznali. I nie obliczali tego, że to będzie rok do tyłu, rok do przodu. Nie, proszę łaskawie coś w tej sprawie takiej właśnie pewnej matematyki powiedzieć. Bóg zapłać, bo wspaniała była ta katecheza i będzie co przeżywać w najbliższą niedzielę w kontekście tej Eucharystii Słowa Bożego.
Bóg zapłać
ojcu i ojcu Januszowi za pokierowanie nas do tej niedzieli.
Wszystko
mamy przeżywać.
Bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, że ta prośba o rok jest taką prośbą jak najbardziej symboliczną. Nie chodzi tutaj o traktowanie tego w sposób dosłowny. Zresztą myślę, tak samo jak ogłoszony przez papieża rok miłosierdzia, to nie znaczy, że to jest tylko jeden rok miłosierdzia, prawda? Skończy się rok miłosierdzia i koniec. I Pan Bóg już nie będzie miłosierny, już nie będzie można, nie wiem, zyskiwać odpustów. No, zakończy się miłosierdzie. ludzi. Absolutnie nie. Jest to pewien taki symbol, pewien znak, że ten ogrodnik, on prosi o jeszcze pewien czas. To prawda, że wiele osób nawraca się na łożu śmierci. Jest to owoc właśnie Bożego miłosierdzia, owoc też wielu osób, które proszą. To, o czym mówiłem właśnie, proszę jeszcze rok, jeszcze dzień, jeszcze tydzień, jeszcze dajmy szansę, prawda? Bóg czeka do końca, ale z drugiej strony też mówimy o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu i jednym z grzechów jest właśnie zuchwałe odkładanie, świadome odkładanie nawrócenia, że nawrócę się na łożu śmierci, że jeszcze nie czas. Byłoby to pewnym takim zuchwalstwem z naszej strony. Miłosierdzie Boga nie ogranicza się do roku. Zresztą widać tutaj tego ogrodnika, który właśnie 3 lata przychodzi, prawda? Więc on też jest cierpliwy. To nie było, że raz zobaczył, że drzewo nie wydało owoców i od razu go, wyciął, prawda? On też jest cierpliwy, on też przychodzi, prawda? Więc mamy już przynajmniej 3 lata, kiedy czeka na te owoce, a potem jeszcze 1 rok. Więc tak naprawdę tu mamy nie rok, mamy 4 lata chociażby. W Ewangelii oczywiście, że chodzi o pewien obraz. Jest to przypowieść, prawda? Więc to, co jest mówione w przypowieści, staje się pewnym obrazem. Uwielbiamy Boga, dziękujemy Mu za to, że jest miłosierny. Równocześnie tego miłosierdzia świadomie nie wolno nam też nadużywać.
I mamy jeszcze kolejny głos. Bardzo proszę, słuchamy Radia Maria. Prosimy.
Szczęść Boże,
słuchamy Panią, bardzo proszę.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie pytanie. Była mowa o fidze jako symbolu i przenośni. A czy coś wiadomo jest o symbolu drogi w Biblii? Jeśli można, to bym prosiła o odpowiedź. Jestem przy telefonie.
Dobrze, dziękujemy bardzo. Symbol drogi?
No to by trzeba poświęcić tutaj na symbol drogi, trzeba by poświęcić tutaj całe spotkanie albo w ogóle cykl spotkań, tak samo jak góra, obłok, światło, tak samo droga jest jednym z najbardziej, że tak powiem, brzemiennych w znaczenie symboli, znaków, które mamy w Piśmie Świętym. Tak najogólniej, gdybyśmy chcieli popatrzeć na tą drogę w Starym Testamencie chociażby, na pewno drogą jest wyjście Izraelitów z Egiptu, rozumiane w sensie dosłownym, prawda? Ich 40-letnia wędrówka na pustyni. Staje się ono też pewnym symbolem, prawda? Pewną paschą przejścia z niewoli grzechu do wolności. A więc mamy tutaj znaczenie symboliczne drogi. Droga jest też rozumiana jako w ogóle sposób życia człowieka, prawda? Pan Bóg mówi, kładę przed tobą dobro i zło, prawda? Mamy tę drogę wąską, trudną, mamy drogę szeroką, która jest łatwa, ale prowadzi do zła, prowadzi do grzechu. I też jeżeli popatrzymy do Nowego Testamentu, zwłaszcza jeżeli popatrzymy tutaj do Dziejów Apostolskich, to określenie droga jest używane dla określenia wspólnoty chrześcijan. Pojawia się określenie chrześcijanie, prawda? Mówimy tutaj o Antiochii, pierwszy raz nazwano wyznawców Chrystusa chrześcijanami, ale bardzo często właśnie w listach Pawłowych, w Dziejach Apostolskich na określenie chrześcijan używa się tego słowa droga albo święci. Święci nie w znaczeniu idealni, prawda, ale najczęściej w odniesieniu też do mieszkańców Jerozolimy, a więc droga tutaj może być rozumiana po prostu historycznie, dosłownie jako ta droga Izraelitów z Egiptu, symbolicznie jako droga z niewoli do wolności i w Nowym Testamencie jako droga, po prostu jako określenie wspólnoty chrześcijan, a więc nowa droga, którą po prostu podążają.
Księże doktorze, będziemy powoli już podsumowywać tę naszą audycję, a więc szukając Słowa Bożego wybieramy się na mszę świętą w niedzielę, oczywiście kolejna niedziela Wielkiego Postu i Słowo Boże dane nam również jako sposób naszej przemiany naszego życia.
Myślę, że należałoby tutaj zwrócić uwagę na dwie takie kwestie związane właśnie z imieniem Boga. Jestem, który jestem, to jest Bóg wielki, potężny, Bóg, który istnieje, którego istotą jest to, że istnieje, że jest, a z drugiej strony popatrzeć na Boga jako Boga miłosiernego. Mamy czas Wielkiego Postu, wezwanie do nawrócenia, wezwanie do pokuty, do przemiany i popatrzeć na to wezwanie do poprawy życia, do nawrócenia jako wezwanie, które kierowane jest przez Boga nie pod przymusem, nie z jakiegoś strachu, jeśli się nie nawrócisz, to ja ci pokażę, jeśli się nie nawrócisz, to ja cię będę karał, to ześlę na ciebie plagi cierpienia. Zobaczyć to wezwanie do nawrócenia jako wezwanie do miłości. Bóg jest miłosierdziem, Bóg jest miłością i to właśnie miłość wzywa mnie do nawrócenia, do przylgnięcia właśnie, zachwycenia się tą miłością. Zwróćmy uwagę właśnie z jednej strony na nawrócenie, ale z drugiej strony właśnie motyw tego nawrócenia, motywem jest wezwanie Boga miłosiernego. Chciałbym zakończyć tutaj słowami też z dzienniczka świętej siostry Faustyny w punktach 300 i w punkcie 301 pisze takie słowa Jezusa, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. Bóg jest miłością. Będziemy w psalmie śpiewać: błogosław duszo moja Pana, wszystko co jest we mnie, święte imię Jego. To imię odpuszcza winy, leczy choroby, ratuje od zguby, uciśnionych ma w opiece. Mamy przepiękne słowa też niedzielnego psalmu. Największym przymiotem Boga, Boga, który jest tym, który jest, do którego istoty należy istnienie, jest Jego miłosierdzie. Deus caritas est. Bóg jest miłością.
Bóg zapłać, dziękujemy. Nasz gość, biblista, ksiądz dr Tomasz Bąk z diecezji rzeszowskiej, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Lubelski. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich.
Bardzo serdecznie dziękuję za Instytutu. Cierpliwość, uwagę, słuchanie, też głosy radiosłuchaczy, które świadczą o takim też uważnym wsłuchiwaniu się i zachwycaniu się też Słowem Bożym. Bóg zapłać wszystkim.
Bóg zapłać, dziękujemy. I dziękujemy też naszym słuchaczom za wszystkie telefony, które na pewno ubogaciły naszą audycję i zapraszamy na kolejną za tydzień. Natomiast tę katechezę, to wprowadzenie możemy usłyszeć już w niedzielę po godzinie 8 właśnie w programie porannym w Radiu Maryja.